kontynuować temat, następny etap duchowego rozwoju, to znaczy ofiarowanie się Bogu. Wrócę jeszcze do środy, do zgromadzenia środowego, ponieważ pamięć to jest taka, pamiętacie, umiejętność, największą umiejętność człowieka. Jak ona zawodzi, to wszystko zawodzi. I przypomniały mi się pewne rzeczy, które chciałem powiedzieć, a wtedy coś się zacięło, uleciało i koniec. Nie ma, puste. Mówiliśmy o wierszu 2 do Koryntian 5,17, tam są takie wspaniałe słowa. Jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem, stare przeminęło, to wszystko stało się nowe. Odnośnie tego wiersza mówiliśmy, że to jest dobrze przetłumaczony, tak to jest, jak jest napisane, oto wszystko stało się nowe, a to wszystko jest z Boga. Bóg to uczynił raz na zawsze doskonale. I mówiliśmy o takich, o uświęceniu czy usprawiedliwieniu, gdzie na końcu tego jest napisane, że Bóg tego Jezusa, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w Nim stali się Bożą sprawiedliwością. A więc Bóg nas umieścił w Chrystusie i w Nim jesteśmy Bożą sprawiedliwością, jesteśmy Bożą świętością. Pan Jezus jest naszą świętością. Jesteśmy w Nim. To jest uświęcenie czy usprawiedliwienie pozycyjne. Taką pozycję mamy w Bogu. Dzięki Panu Jezusowi, dzięki temu, że Bóg nas umieścił w Chrystusie. To jest nasza pozycja doskonała przed Bogiem. Natomiast druga część, o której zapomniałem, to jest część praktyczna. Tutaj jest uświęcenie praktyczne, czyli to, czego się uczymy. Uczymy się po to, żeby wprowadzać to w życie. Nie uczymy się po to, żeby wiedzieć. Bo to nie przynosi żadnego pożytku. Więc druga tam przeciwwaga do tego to jest uświęcenie praktyczne. I ono powinno być progresywne, ponieważ no, z każdym dniem powinniśmy dążyć do zrównania się z pozycją, którą mamy w Chrystusie. Czyli z tym, kim jesteśmy w Chrystusie. Powinniśmy dążyć, to powinno mieć charakter progresywny i jest to proces, który trwa. Ponieważ nie jesteśmy doskonali, mieszkamy w starym ciele, więc z tego powodu musimy dążyć do tego, żeby zrównać się z naszą pozycją w Bogu, a nie obniżać Bożych standardów nigdy, tylko zawsze dążyć do tych wyższych standardów. Już wiemy z takiego praktycznego życia, że jeśli gramy z kimś, czy walczymy z kimś, kto jest lepszy, to się od niego nauczymy, a dla takich słabeuszów to bardzo nic nie wyniesiemy. Tutaj jest podobnie. Zawsze musimy dążyć do tego. Pismo Święte określa takie wiersze, które o tym mówią i musimy umieć rozpoznać, o jaki rodzaj uświęcenia chodzi. Na przykład 10 rozdział listu do Hebrajczyków, wiersz 10, tam jest napisane, że mocą woli Bożej jesteśmy uświęceni raz na zawsze przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa. Czyli odwrotnie, ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. A więc tam chodzi właśnie o uświęcenie pozycyjne. Czyli to, co mamy w Bogu. Że jesteśmy uświęceni wolą Boga przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. To jest uświęcenie pozycyjne. Natomiast inne fragmenty, na przykład list do Tesaloniczan, 1-4 rozdział, wiersz 3-7, tam jest mowa również o Bożej woli, o tym, że jak tam jest napisane, wolą Bożą jest uświęcenie wasze. I tam jest mowa właśnie o takim pozycyjnym, znaczy nie pozycyjnym, tylko praktycznym uświęceniu, które ma być progresywne. Mamy dążyć do uświęcenia i do pokoju ze wszystkimi ludźmi zawsze. Dążyć. To ma być nasze dążenie. I to jest ta nasze uświęcenie praktyczne. Pismo Święte odnośnie uświęcenia używa w takich trzech aspektach. Uświęcenie pozycyjne, czyli to, które mamy w Chrystusie, gdzie jesteśmy umieszczeni przez Boga w Chrystusie, gdzie Bóg patrzy na nas przez Chrystusa i On jest naszą świętością, sprawiedliwością, mądrością, to jest wszystko nasza pozycja w Chrystusie. Drugi aspekt to jest praktyczne uświęcenie, czyli to, co my musimy w naszym życiu zmieniać, nie sami, tylko oddawać się Panu, żeby Pan to zmieniał, bo sami to potrafimy zewnętrzne rzeczy zmienić. Natomiast Bóg może zmienić wnętrze. Więc to, co patrzymy, czytając Pismo Święte w lustro i ono nam pokazuje, to musimy to korygować. Odcinać, czyścić, odrzucać i tak dalej. To jest praktyka progresywna. No i trzeci aspekt to jest nasze uświęcenie pełne albo doskonałe. Czyli to należy dopiero do przyszłości, kiedy umarli zmartwychwstaną, a żywi, którzy pozostaną, będą mieli przemienione ciało. Czyli będziemy mieli nowe, uwielbione ciało i wtedy już będziemy na zawsze wolni od obecności grzechu. Więc wtedy nasza świętość po przemianie zrówna się właśnie z tą doskonałością, którą mamy w Chrystusie dzięki Bogu, który nas w Nim umieścił. Tak pokrótce myślę, że ci, którzy byli w środę, wiedzą, o co chodzi. Dzisiaj będziemy mówić dalej, kontynuować ten temat etapy duchowego rozwoju, ale najpierw przeczytamy fragment z listu do Rzymian. 6 rozdział od wiersza 12 do 23. Niechże więc nie panuje grzech w śmiertelnym ciele waszym, abyście nie byli posłuszni pożądliwością jego. I nie oddawajcie członków swoich grzechowi na oręż nieprawości, ale oddawajcie siebie Bogu jako ożywionych z martwych, a członki swoje Bogu na oręż sprawiedliwości. Albowiem grzech nad wami panować nie będzie, bo nie jesteście pod zakonem, lecz pod łaską. Cóż wtedy? Czy mamy grzeszyć dlatego, że nie jesteśmy pod zakonem, lecz pod łaską? Przenigdy. Czy nie wiecie, że jeśli się oddajecie jako słudzy w posłuszeństwo, stajecie się sługami tego, komu jesteście posłuszni? Czy to grzechu ku śmierci, czy też posłuszeństwa ku sprawiedliwości? Lecz Bogu niech będą dzięki, że wy, którzy byliście sługami grzechu, przyjęliście ze szczerego serca zarys tej nauki, której zostaliście przekazani. A uwolnieni od grzechu staliście się sługami sprawiedliwości. Po ludzku mówię przez wzgląd na słabość waszego ciała. Jak bowiem oddawaliście członki wasze na służbę nieczystości i nieprawości ku popełnianiu nieprawości, tak teraz oddawajcie członki wasze na służbę sprawiedliwości ku poświęceniu. Gdy bowiem byliście sługami grzechu, byliście dalecy od sprawiedliwości. Jakiż więc mieliście wtedy pożytek? Taki, którego się teraz wstydzicie, a końcem jego jest śmierć. Teraz zaś wyzwolenie od grzechu, oddanie w służbę Bogu, macie pożytek w poświęceniu, a za cel żywot wieczny. Główną czynność tutaj wyraża to słowo oddawajcie się, pięć razy w tekście. Można przypisać temu słowu znaczenie ofiarowania się albo poświęcenia się. I musimy wiedzieć, że to ofiarowanie się Bogu nie oznacza, że ofiarujemy naszego starego człowieka. I to, co mówiliśmy poprzednio. Nie ofiarujemy starego człowieka z jego starymi instynktami. Nie ofiarujemy starego człowieka z naturalnymi, naturalną mądrością, naturalną siłą czy jakimiś innymi naturalnymi darami od Boga po to, żeby Bóg ich użył dla siebie. I to zaraz widać z wiersza 13. Zwróćmy uwagę właśnie na takie słowa jako ożywionych z martwych. I tutaj apostoł Paweł mówi w 13 wierszu: oddawajcie siebie Bogu jako ożywionych z martwych. I to wyraźnie wskazuje nam na punkt wyjścia prawdziwego poświęcenia się Bogu. Dlatego, że tutaj nie ma mowy o ofiarowaniu czegokolwiek, co przynależy do starego stworzenia. Ale jest mowa o ofiarowaniu tego wyłącznie, co przez śmierć przeszło do zmartwychwstania. Czyli oddawajcie się, ofiarujcie się, ofiarowanie, oddawanie, o którym tutaj jest mowa, to jest wynik tej świadomości, że mój stary człowiek został ukrzyżowany. Czyli to, co mówiliśmy poprzednio. Mój stary człowiek został ukrzyżowany. I taki jest Boży porządek rzeczy. Najpierw musimy uświadomić sobie prawdę, później musimy tą prawdę przyjąć wiarą i dopiero trzeci etap to jest ofiarować się Bogu. I dopiero wtedy, nie wcześniej. I z chwilą właśnie, gdy sobie to uświadomimy, że zostaliśmy ukrzyżowani z Chrystusem, to natychmiast powinniśmy się za takich umarłych uważać. Czytaliśmy właśnie w tej kolejności wiersze 6 rozdziału, 6 i 11. Z 6 weźmiemy, wiedząc to, że nasz stary człowiek został wespół z nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już nadal nie służyli grzechowi. 11. Podobnie i wy uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, a za żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. I gdy to wiem, gdy to sobie uświadomiłem, że zostałem zbudzony z Chrystusem z umarłych, to wówczas w analogiczny sposób zaczynam uważać się za żyjącego dla Boga. I o tym mówi nam wiersz 9 i również 11 tego samego rozdziału. 9 wiersz brzmi: wiedząc, że zmartwychwzbudzony Chrystus już nie umiera, śmierć nad nim już nie panuje. I 11. Podobnie i wy uważajcie się za żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. I to jest ten należący właśnie do krzyża aspekt śmierci Pana Jezusa i zmartwychwstania musimy przyjąć wiarą. I gdy dojdziemy do tego punktu, następnym krokiem będzie właśnie oddanie się Bogu. I w zmartwychwstaniu Pan jest źródłem naszego życia. Czyli należałoby powiedzieć właściwie, że On jest moim życiem. To by było właściwsze. On jest moim życiem. A skoro On jest moim życiem, to nie mogę wprost zrobić niczego innego, jak Jemu się ofiarować. Skoro On jest moim życiem. Ponieważ wszystko jest Jego, a nie moje. Wszystko jest Jego. Ale zanim jednak nie przejdę właśnie przez śmierć, nie mam niczego do ofiarowania, ani też Bóg niczego ode mnie nie przyjmie. Z tego powodu, ponieważ skazał to wszystko, co pochodzi ze starego stworzenia, na śmierć krzyżową. Bóg to skazał na śmierć, więc nie użyje tego i tym się nie posłuży. Nie posłuży się niczym starym, czyli tym, co pochodzi ze starego stworzenia. I śmierć usunęła wszystko, co nie może być Bogu poświęcone. A tylko zmartwychwstanie właśnie umożliwiło ofiarowanie się Bogu. I oddanie się Bogu oznacza, że odtąd całe moje życie uważam za Bożą własność. Za Bożą własność. I to oddawanie siebie Bogu odnosi się do członków naszego ciała, tego ciała, które widzieliśmy w 6 wierszu listu do Rzymian, tam jest, mamy przetłumaczone, zostało unicestwione, czyli to jest to samo ciało, które jest bezrobotne, czy jest nieczynne, jest wyłączone z akcji, tak jeśli chodzi właśnie o uzupełnienie tego słowa, unicestwienie to przestaje istnieć. Natomiast nie przestaje istnieć, tylko jest nieczynne, wyłączone w stosunku do grzechu. A więc Bóg żąda ode mnie, abym odtąd uważał wszystkie moje członki i wszystkie moje możliwości za Jego własność. Ale dopiero po zmartwychwstaniu. To jest takie wielkie odkrycie, jest to wielkie przeżycie, jeśli ktoś to zrobił. To znaczy konkretnie co? To, że nie jestem własnością samego siebie. Nie jestem własnością samego siebie, lecz jestem Bożą własnością. To jest wielkie odkrycie. Dlatego, że prawdziwe chrześcijańskie życie dopiero zaczyna się od uświadomienia tej prawdy. Jestem Bożą własnością, a nie swoją własnością. Więc skoro jestem Bożą własnością, to czy takie pytania, powiedzmy, można odpowiedzieć sobie na takie pytania, czy zdajemy sobie sprawę z tego, że ponieważ Pan Jezus Chrystus zmartwychwstał, to my jesteśmy żyjącymi dla Boga, a nie żyjącymi dla siebie. Zdajemy sobie z tego sprawę, to musimy sobie odpowiedzieć, albo czy nie odważamy się zmarnotrawić niczego z naszych pieniędzy, naszych talentów, naszego czasu, według własnego widzimisię. Ponieważ zdajemy sobie sprawę, że one wszystkie nie należą do mnie, tylko należą do Pana. Bo jeszcze jedno takie pytanie. Czy mamy takie silne poczucie przynależności do kogoś innego? Silne poczucie przynależności do kogoś innego, że nie odważamy się zmarnotrawić czegokolwiek, jednej złotówki, jednej godziny czasu, czy niczego z naszych fizycznych czy umysłowych zdolności. Szósty rozdział listu do Rzymian, z którego fragment tutaj czytaliśmy, zachęca właśnie nas do uczynienia tego stanowczego kroku w naszym życiu. Czyli oddać siebie samych Bogu. Gdyż świętość oznacza to, że świętymi stajemy się przez to, że zostaliśmy oddzieleni. Czyli, no, lepiej powiedzieć odłączeni. Zostaliśmy odłączeni od jakichś innych spraw, odłączeni od wszelkich spraw, żeby służyć Bogu. Wtedy stajemy się świętymi. Zostaliśmy odłączeni. I takim przykładem ze Starego Testamentu jest arcykapłan. W tych czasach, kiedy Bóg, no posłużę się przykładem arcykapłana, kiedy Bóg wybierał jakiegoś męża, to powoływał go imiennie. Tak? A Arona, pierwszego arcykapłana i jego synów imiennie wszystkich powołał. Ale pozostaniemy tylko przy arcykapłanie. I od tej chwili, kiedy Bóg powołał go do swojego dzieła, to mówiono, że on został poświęcony Bogu, poświęcony Panu. I druga księga Mojżeszowa, 28 rozdział, wiersz 36. To jest 28 rozdział, wierszu pierwszym. Mówi, a ty każ stanąć przed sobą spośród synów izraelskich Aaronowi, swemu bratu i jego synom, aby pełnił mi służbę kapłana. Zobaczcie, imiennie każdy. Aaron, Nadab, Abihu, Eleazar i Tamar. I Tamar, synowie jego. Ale tu chodzi mi tylko o jedną wypowiedź, ponieważ to jest element, który stanowił ubiór arcykapłana. To był wiersz 36. Zrobisz też diadem ze szczerego złota i wyryjesz na nim, jak na pieczęci, napis poświęcony Panu. I to właśnie że ktoś jest poświęcony, czyli w tamtym czasie namaszczony olejem, poświęcony Bogu. W języku polskim właśnie to słowo poświęcić, poświęcony, bardzo trafnie oddaje istotę rzeczy tego, co mówię tutaj. Jak wiemy, że jak mówi się, coś się tam oddaje do użytku, no to przychodzi ten sukienkowy w kropidełkę, z kropidełkiem, nie? I mówi się, że coś zostało poświęcone. Że nie chodzi o tą wodę, że on to tam pokropił, tylko że coś zostało przeznaczone do jakiegoś celu. Zostało otwarte do użytku i tak dalej. Zostało właśnie w tym celu otwarte i poświęcone. To słowo właśnie dobrze oddaje i istotę rzeczy. Arcykapłan miał nakrycie głowy i ona różniła się od zwykłych szeregowych kapłanów tym, że była nazywana zawojem. Nazywano zawojem. I na tym zawoju była umieszczona złota blacha. Na tej blasze był napis poświęcony Panu. O ten obraz wychodzi właśnie, że prawdziwe poświęcenie jest zawsze Panu. Natomiast w Nowym Testamencie oddaje się całkowicie Chrystusowi. To jest prawdziwe poświęcenie Panu. Tak więc fakt oddania się Bogu uświadamia mi, czyli mówiąc tak osobiście, i każdy to powinien do siebie osobiście odnosić, że jestem całkowicie Jego własnością. I to, że jestem Jego własnością, to jest równie konkretna rzecz, czyli taka konkretna, którą możemy wiedzieć, jak to, że uważam się za umarłego. Ponieważ Chrystus objął mnie swoją śmiercią w aspekcie właśnie tym obejmującym. I to jest równie konkretne. A więc musi nastać taki dzień w życiu wierzącego człowieka, w moim życiu, kiedy przechodzę z moich rąk do Jego rąk. I wtedy od tego czasu już do siebie samego nie należę. Nie należę do samego siebie. I to, że poświęcam się Bogu, to nie znaczy, że poświęcam się temu, żeby zostać na przykład kaznodziejem, misjonarzem, ewangelistą, czy czymkolwiek, jakimś zawodowcem i tak dalej w Kościele. Nie. Nie poświęcam moich nieukrzyżowanych zdolności do wykonywania Bożej pracy. No bo Bóg się tym nie posłuży. Więc co oznacza właśnie to poświęcenie Bogu? Poświęcam się Bogu nie tylko dlatego, żeby wykonywać jakąś konkretną pracę na niwie chrześcijańskiej, bo pracy zawsze jest, jak to się zauważy, bezrobocia nigdy nie ma. Praca zawsze jest, a robotników jest mało. A więc nie tylko, żeby wykonywać jakąś tam pracę, którą trzeba wykonać, która jest do wykonania, ale poświęcam się po to, żeby wykonywać Bożą wolę. To jest istota prawdziwego poświęcenia. Aby wykonywać Bożą wolę, czyli aby być tym, czym On chce, abym był, i robić to, co On chce, abym robił. Poświęcam się po to, żeby wykonać Jego wolę. Dlatego powinniśmy chętnie spełniać różne funkcje, według Bożej woli, a nie według naszego wyboru. Czyli nie to, co my chcemy, ale to, co Bóg chce. Nie my wybieramy, tylko Bóg wybiera. Czyli jeżeli jestem chrześcijaninem, to znaczy, że Bóg wyznaczył mi trasę biegu. Apostoł Paweł o sobie mówi, drugi to Tymoteusza 4,7, mówi, biegu dokonałem między innymi. Wiarę zachowałem. Ale chodzi o ten zwrot tylko. Biegu dokonałem. Czyli podążał jakąś trasą i dobiegł do końca. Dokonał swojego biegu. Czyli prawdopodobnie mówi to już przed swoją męczeńską świecią. A więc znaczy to, że nie tylko trasa Pawła została wyznaczona, ale trasa każdego chrześcijanina została wyznaczona przez Boga. I Jest to rzeczą ogromnej wagi, aby każdy z nas znał tą trasę, znał tą drogę i szedł tą drogą. Już no, zarówno ja, jak i inni wykonywaliśmy różne rzeczy przez swoje życie. Nie wiadomo, czy to rzeczywiście była Boża wola, czy nie. Są takie rzeczy, gdzie należy się pytać Boga, czy to jest Twoja wola, czy nie. Ale są takie rzeczy, które są oczywiste, nie musimy się ich pytać. Jak ktoś potrzebuje pomocy, to co, Panie Boże, mam mu pomóc? No nie automatycznie, to wynika z tego, że no, tak należy po prostu czynić. Tak by zrobił każdy człowiek, a nie tylko chrześcijanin. Czy chrześcijanin musi się pytać? No dzisiaj to jest dylemat, nie? Czy iść do szkoły. Wiele na maturę nie poszło. No ale czy muszę iść do pracy? To jest oczywiste, wynika. Niech pracować, niech nie. Tak należy wychować dzieciom małe. Nakładać obowiązki i tak dalej. To jest właściwe wychowanie. Tak. Człowiek musi być wdrażany do tego obowiązku. Zawsze przypomina mi się taki obraz z dzieciństwa. 50 lat temu stałem sobie przy ulicy i koń ciągnie wóz w zaprzęgu, a koło tego konia idzie taki mały źrebaczek. A ja taki mały chłopczyk, patrzę się, mówię, co to ma znaczyć? Mówi, taki mały i ciągnie wóz. Dla mnie to było dziwne. No ale o to chodzi, że chodził w zaprzęgu, żeby był nauczony ciągnąć. Bo jakby latał sobie jako luzak, nie? Tak się nazywa taki koń, co się tam luźno lata, bez obciążenia, to by wozu nie pociągnął, by nie był przyzwyczajony do tego zaprzęgu. Ja mam taki przykład też z dzieciństwa, bo to jeszcze za starej Polski. Kierownik, powiedzmy, przedsiębiorstwa miał prawo jazdy, ale jeździć nie umiał. Miał znajomości, prawdopodobnie miał załatwione, no to kupili mu bryczkę i konia. No koń, no to proste jest, nie wiem. I tyle, no jeździł między tymi polami, tymi wertepami, konikiem sobie jeździł. Ale i ten koń ciągnął tylko bryczkę. Ale często go też przy okazji, tak rzadko, ale zapinano go do wozu. Ale wozu, no to mu nie pasowało. Nie chciał ciągnąć, trzeba by go przymuszać, żeby przywieźć coś. To jest właśnie taki przykład. Więc powinniśmy się pytać o Bożą wolę. Są fragmenty w Piśmie Świętym, które mówią jasno o Bożej woli. Są jasno przedstawione. Możemy je czytać. Taka jest wola Boża odnośnie tego, odnośnie tego, odnośnie tego. Ale są takie rzeczy, gdzie nie jest jasno powiedziane. Ale są wskazówki, że to jest Boża wola. Na przykład odnośnie małżeństwa. Czy wierzący ma się łączyć z niewierzącym? Oczywiste, że nie ma. Więc Boża wola jest, żeby szły zwierzęta jednego rodzaju w zaprzęgu w tym kieracie. Bo jak będą różne, na przykład osioł i wół jest przykładem biblijnym, no to osioł jest mniejszy od wołu, mniejsze kroczki robi, wół jest większy, więc jeden ciągnie, drugi się uprze, nie ciągnie i ten zaprzęg nie pracuje tak jak trzeba, więc zwierzęta muszą być jednego rodzaju. Żeby ciągły w jednym kierunku. Tak jak to ma być. No, a poza tym osioł jest według Starego Testamentu nieczysty, wół jest czysty. No, nie nadają się do tego zaprzęgu. Czyli możemy jasno Bożą wolę rozpoznać. Odnośnie pracy, co mamy pracować. To też, że mamy pracować, to jest jasne. Kto nie chce pracować, niech nie. To jest jasne, myślę. Ale gdzie mamy pracować i tak dalej, to wtedy już możemy szukać, pytać się i rozpoznawać Bożą wolę. I tak chciałem przygotować, jak mi czas pozwoli, odnośnie właśnie Bożej woli objawionej i różnych innych dziedzin, które nie są jasno powiedziane, jak również o owocach, owocu. Nie o owocach, tylko owocu, który ma wydawać chrześcijanin. Jak słyszę wykłady, czy słyszałem kaznodziei różnych fragmentów usługują, mówią o owocu, ale nie mówią konkretnie. No, ma wydawać owoc godny upamiętania i wszystko. No. I co wierzący ma z tego wiedzieć? Czy o jakimś innym owocu? Pan Jezus mówi, byście szli i owoc wydawali konkretnie. Jest konkretnie powiedziane o owocu ducha, o tej kiści winogron, miłość, radość, pokój i tak dalej. Jest konkretnie, ale są pewne rzeczy, które trzeba z Pisma Świętego wyjaśnić. I mi na przykład pewnych rzeczy brakuje. Nigdy ich nie słyszałem, nikt tego nie uczy. Słyszeliście wykład 7 rozdziału Listu do Rzymian? Gdzieś? Przez tyle lat? No tu, w rekrutowach. Ja nie słyszałem, to znaczy może fragmentarycznie, ale całość jakoś tak, nie wiem, dziwnie jest unikany. No to przecież jest w Piśmie i to są ważne fragmenty, ponieważ List do Rzymian to jest początek chrześcijańskiego życia. Ja o tym teraz mówimy, ale możemy w każdym czasie o tym mówić. Więc Paweł mówi, że biegu dokonał. I byłoby tragedią życia wierzącego człowieka, czyli chrześcijanina, jeśli doszedłby do końca swojej drogi życiowej i okazałoby się, że jest na fałszywej drodze. To by była tragedia. Przychodzi koniec życia, jestem na fałszywej drodze. Więc powinna nas cechować taka postawa. Ja nie chcę niczego dla siebie. Chcę wszystko dla Boga. Nie pragnę czegokolwiek poza Bożą wolą. Wszystkie moje pragnienia powinny koncentrować się na Jego woli. Ale jest tak, że jesteśmy odciągani w jakiś sposób, zwodzeni, żeby nie pełnić Bożej woli. Czyli żeby nie poznawać i nie poznać Bożej woli. Jesteśmy odwodzeni do różnych rzeczy od Bożej woli. A to jest właśnie istota. Poświęcamy się Bogu po to, żeby wykonać Jego wolę. Nie po to, żeby być kimkolwiek. Czyli znaczy to również, że moja taka wybitnie egoistyczna wola musi pójść na krzyż. A ja muszę oddać się zupełnie Bogu. Dlatego, że no nie możemy spodziewać się, że Bóg objawi swoje Boże życie w nas, jeśli Mu tego życia nie oddamy, czy jeśli Mu tego życia nie poświęcimy. A to oznacza, że musimy Bogu się oddać bez zastrzeżeń, bez sprzeciwu, aby Bóg czynił z nami to, co On uważa za stosowne. Czyli, jak mówi 13 wiersz, oddawajcie siebie Bogu jako ożywionych z martwych. Dlatego Bóg nie pozwoli nam pozostawić niczego z naszego starego ja. Dlatego, że Bóg mówi, że wszystkie te rzeczy, które nie są ze mnie, muszą iść precz. Dlaczego? Ponieważ wszystko to zostało przez Boga skazane na śmierć, więc Bóg się tym nie posłuży, ani tego nie użyje. I teraz jest pytanie, czy jesteś gotowy? Bo sprzeciwiać się Bogu to jest głupota. Ale zawsze mądrze jest Bogu się poddać. I nie sprzeczać się z Bogiem, nie sprzeczać się z Panem Jezusem. W taki sposób, że Pan coś chce, mówi przez słowo, a ja chcę czegoś innego. Nie, moje muszą być poddane pod Bożą wolę. Moje zamiary. Czy rzeczywiście Bóg tego chce? To nie powinno być takiej różnicy, nieporozumienia. Ja chcę to, Bóg chce to. Nie. To, co chce Pan Jezus. Dlatego, że żeby się nie okazało, że znaleźliśmy się poza Bożą wolą, czyli robimy wiele rzeczy, pewne rzeczy robimy, ale nie wykonujemy Bożej woli, czyli znaleźliśmy się poza Bożą wolą. A więc dobrze jest mieć świadomość właśnie, że
należymy do Pana i nie jesteśmy swoi, czyli nie należymy do samych siebie. I z chwilą, gdy ta sprawa własności jest załatwiona, to już teraz ja nie mogę niczego robić w swoim własnym interesie. Sprawa własności jest załatwiona. Załatwiona. 16 wiersz tego fragmentu, który czytaliśmy. Czy nie wiecie, że jeśli się oddajecie jako słudzy w posłuszeństwo, stajecie się sługami tego, komu jesteście posłuszni? Czy to grzechu ku śmierci, czy też posłuszeństwa ku sprawiedliwości? Słowo sługa tutaj oznacza właściwie niewolnik. Znaczy, tekst grecki używa słowa dulos. To jest niewolnik. Gdyby był sługa, to by był diakon. Diakonia od tego słowa. Więc tu jest niewolnik. Sługami, czytajcie, niewolnikami. Wielu się to nie podoba. Wierzącym ludziom też nie chcą być niewolnikami. Nie jesteśmy niewolnikami, jesteśmy wolni. Nie chcą być niewolnikami. Paweł mówi tutaj o niewolnikach, którzy się oddają pewnym rzeczom. Dlatego, że jest różnica, tak jak mówiliśmy ostatnio, między sługą a niewolnikiem. To znaczy, sługa też może służyć innemu człowiekowi, czyli innemu panu. Ale nie staje się jego własnością. Jeśli mu się podoba jego pan, to zostaje u niego, służy mu. Jeśli mu się nie podoba jego pan, to składa wypowiedzenie i szuka pracy gdzie indziej. Tak może zrobić sługa. Ale nie tak się przedstawia sprawa z niewolnikiem. Dlatego, że niewolnik jest nie tylko sługą swojego pana, ale niewolnik jest również własnością swojego pana. Nie tylko sługa, ale własność swojego pana. I w jakiś sposób stałem się niewolnikiem Pana Jezusa. Zanim jeszcze parę słów powiem, to są takie słowa w Ewangelii, 15 rozdział Ewangelii Jana, 15 wiersz bodajże, gdzie Pan Jezus mówi o uczniach: już was nie nazywam sługami. No, sługa nie wie, co czyni Pan jego. Jesteście przyjaciółmi moimi. Nazywam was przyjaciółmi w jakiś sposób. I tam też tekst grecki mówi o niewolnikach. Już nie nazywam was niewolnikami, ale przyjaciółmi. Dlatego wielu wierzącym się nie podoba. Pan Jezus nazwał nas przyjaciółmi, bo my teraz wiemy, co Pan Jezus czyni. Jako niewolnicy nie wiemy, bo tylko mamy robić to, co do nas należy. I teraz odpowiedzcie sami, czy można to pogodzić? Czy mogę być przyjacielem Pana Jezusa i Jego niewolnikiem również? Mogę? No mogę. No tak jest. Jestem niewolnikiem i jestem przyjacielem według tych słów. I wszystko, co Pan Jezus mówi, również jest prawdą. Czyli niektórzy mówią tak, że Pan Jezus pierwszy to powiedział w Ewangeliach, to słowo apostoła Pawła, to jest mniej ważne takie. No nie. I to jest Boże Słowo i to jest Boże Słowo. I obydwa są w Bożym Słowie. Obydwa honorujemy. Więc to, że jesteśmy przyjaciółmi Pana Jezusa, bo Pan Jezus tak powiedział i nas nazwał, to nie przeszkadza temu, że jesteśmy również Jego niewolnikami. To jest właściwe słowo. Nasi tłumacze trochę spłycają. Gdyby to dosłownie tłumaczyli, to byśmy wiedzieli, gdzie chodzi o sługę diakona, a gdzie chodzi o dlosa niewolnika. Dlatego, że zauważyliście różnicę między sługą a niewolnikiem. Jest zasadnicza różnica. I teraz, w jaki sposób stałem się niewolnikiem Pana Jezusa? Pan Jezus ze swej strony mnie odkupił za cenę swojej krwi. To uczynił Pan Jezus. A z mojej strony ja mu się oddałem. W taki sposób właśnie każdy chrześcijanin, wierzący człowiek stał się niewolnikiem Pana Jezusa. Z tytułu odkupienia przez Pana Jezusa jestem Bożą własnością, z pieczęcią przynależności do Niego. O tym mówi nam pierwszy rozdział listu do Efezjan. 13 wiersz, tam jest napisane, że w nim i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię z waszego zbawienia i uwierzyliście w niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym, który jest rękojmią dziedzictwa, aż nastąpi odkupienie własności Bożej. A więc jest od tego czasu z tytułu odkupienia. Jestem Bożą własnością i mam pieczęć przynależności. A tą pieczęcią jest taki wspaniały obraz, jest Duch Święty, którego obrazem jest właśnie taka pieczęć. Wspaniała pieczęć. Ale jest druga sprawa. Jeśli chcę być Jego niewolnikiem, to muszę mu się oddać dobrowolnie. Dlatego, że Pan Jezus nikogo nie zmusza. Pan Jezusowi nie służy się z musu. Pan Jezusowi służy się z miłości, z wdzięczności za to, że mnie odkupił. Czyli on nie zmusza mnie do tego. Kontrastując to, drugi list do Tymoteusza, drugi rozdział, 25 i 26 wiersz, tam jest mowa o kimś, kto zmusza pewnych ludzi do pełnienia swojej woli. To jest diabeł. Jest mowa o tym, że zmusza ludzi do pełnienia swojej woli. Natomiast Pan Jezus nie zmusza. To oddanie jest dobrowolne, czyli jak pamiętacie poprzednie słowa, no ja nie mogę niczego innego zrobić, jak tylko mu się oddać. No nie mogę. Nie mogę. Jest też tak, że wielu wierzących ludzi nie wiedzą, czy mają trudności ze zrozumieniem tego, czego Bóg żąda od człowieka. Czego Bóg żąda od człowieka. Dlatego, że musimy sobie zdawać sprawę z tego, że Bóg żąda od nas samego naszego życia. Bóg żąda od nas życia, samego naszego życia. Ewangelie mówią nam o pewnym galilejskim chłopczyku, który przyniósł Panu Jezusowi swój chleb. Tam miał chleby, wyposażenie. I wiecie, co Pan Jezus zrobił. Pan Jezus wziął ten chleb i złamał go. I Bóg to, co mu się ofiarowuje, oddaje, to najpierw to łamie. A później błogosławi temu i używa tego dla zaspokojenia potrzeb innych. To mówimy o tym przykładzie jednego z tak zwanych rozmnożeń chleba. On Jezus złamał, błogosławił i inni zostali zaspokojeni. Gdy więc zaczniemy oddawać, czy nie oddawać, czyli jeśli oddamy się Panu Jezusowi, to on zacznie łamać w nas to, co zostało oddane. On zacznie to łamać. I jeśli Pan Jezus to złamie, to nie możemy poprzestać na tym. No bo jesteśmy tymi naczyniami glinianymi. No i teraz dostały się w rękę Pana Jezusa i to połamał. I teraz, no co to za naczynie? No rozbite naczynie teraz jestem. Nie? Bóg nie mógł mnie użyć wcześniej, dopóki mnie nie połamał. Więc teraz jestem rozbity w naczynie. A jeśli Pan Jezus mnie połamał, jestem rozbity, to teraz się już nie nadaje do świata. Teraz już mnie świat do niczego nie użyje. Po co tam jakiś gliniany bunclok połamany, nie? Tak się robi z tym, nie? Tak zrobi świat z chrześcijanin. Nie nadajesz się do świata. Dlatego, że posunąłeś się za daleko, żeby świat mógł cię użyć. Jesteś skruszony, skruszonym naczyniem, jesteś nieużyteczny dla świata. Jednocześnie jeszcze nie nadajesz się do Bożej służby. Nie nadajesz się do Bożej służby, dlatego że nie posunąłeś się dostatecznie daleko, aby Bóg mógł cię użyć. Czyli ze światem już jest kontakt stracony, a teraz następuje kłótnia z Bogiem. I taki jest, może być stan, taki stan może być, czy jest tragedią wielu chrześcijan. Nie wiem, czy czytaliście taką powieść Wędrówka pielgrzyma. Słyszeliście o takim? Czytaliście. Jest ekranizacja, ostatnio oglądałem film. No i tam, no, tak nie, żeby nie opowiadać, John Bunyan miał sen. I tam występują różne postaci, które są nazywani jakimiś cechami. Jest chrześcijanin, jest fałszywy nauczyciel, jest ewangelista, jest ktoś ufny, jest ktoś chwiejny, tak jest tam nazywany. I zwróciłem uwagę właśnie, kiedy to przygotowywałem, na postać chwiejnego. Kiedy chrześcijanin wyruszył z domu, ponieważ rodzina nie chciała uwierzyć, z takim wielkim brzemieniem i poszedł do wiecznego miasta, wyruszył, no i na drodze pierwszy stanął mu bodajże fałszywy nauczyciel, czy ktoś, kto chciał go odwieźć od tej drogi, ale z tym nauczycielem przybył chwiejny. No i tak tam sobie pogadali i chwiejny dał się przekonać. Ruszył z chrześcijaninem dalej. No i szli wąską drogą, szli, aż w pewnym momencie wpadli obydwaj do bagna rozterki. I do jakiegoś takiego grzęzawiska tam wpadli. Nie mogli wyjść. No. I ten chwiejny jakoś się wygramolił, chrześcijanina zostawił, nie chciał mu pomóc, wrócił do wioski. Później chrześcijanin gdzieś w dalszej drodze spotkał kogoś z tego starego miasta Zagłady, który też wyruszył do wiecznego miasta. Czyli do tego, co przygotował mu Bóg, tego, co ma trwałe, wieczne fundamenty. No i taką wypowiedź tam, tak pamiętam, o tym chwiejnym. Ten chwiejny to jest właśnie do niczego nieużyteczny. Do niczego nieużyteczny. Ani do świata się nie nadaje, świat go nie ceni, świat nim gardzi i do Boga też zawrócił. To jest właśnie taka sytuacja, która może być w życiu wierzącego tragedii. A więc jestem własnością Pana Jezusa. Jezus jest Panem. Jestem własnością Pana. I odtąd nie uważam się za swoją własność. Uważam się za Jego własność. We wszystkim uznaję Jego autorytet. Takiego właśnie ustosunkowania od nas żąda Bóg. Nie poświęcam się Bogu, żeby zostać kimkolwiek, ale żeby wykonywać Bożą wolę tam, gdzie się znajduję. Uważając jednocześnie to, co Pan Jezus mi rozkazuje, uważając to za najlepsze, co On mówi. Dlatego, że z posłuszeństwa zawsze może wynikać tylko dobro dla tych, którzy są posłuszni i są Jego własnością. Dałby Pan, aby sercem naszym na każdy czas właśnie władała ta świadomość. Amen. Amen. Zaśpiewajmy może jakąś jedną pieśń, zanim idziemy.